Przystanek Historia. Proszę Państwa, dziś naszym gościem jest pan Jarosław Wróblewski z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry.
25 maja, dokładnie o 21:30 wieczorem, w rocznicę zamordowania przez komunistów rotmistrza Witolda Pileckiego, w całym kraju zapłoną znicze pamięci. I to już jest tradycja od kilku lat. Nie możemy ich niestety zapalić na grobie bohatera, bowiem niestety dotąd nie udało się odnaleźć miejsca jego spoczynku. Komuniści zatarli ślady. Pozostaje mieć nadzieję, że uda się ten grób bardzo ważny dla nas odnaleźć. Niesamowita postać, bohater, żołnierz, powstaniec warszawski, człowiek, który dobrowolnie trafił do Auschwitz, by organizować tam ruch oporu, by powiedzieć światu o tym zbrodniczym niemieckim miejscu zamordowany przez komunistów.
Bardzo mnie cieszy, jeżeli tak mogę odpowiedzieć, że w sumie każde miasto, miejscowość gdzieś chce mieć cząstkę Witolda Pileckiego dla siebie. I myślę, że nie ma drugiego takiego człowieka, bohatera, który miałby tyle pomników, ulic, placów, szkół, którym patronuje. Był tak powszechnie ceniony, szanowany. Murale wspaniałe. To jest człowiek, który wszedł w popkulturę. Jest na koszulkach młodych ludzi. Jest pewnym symbolem, którego chce się czcić właśnie w taki sposób naturalny, niewymuszony. Witold Pilecki, tak, nasz wielki bohater, o którym jakby nie można nie pamiętać, nie dzielić się właśnie jego historią dalej. Cieszę się, że ta akcja Instytutu Pamięci Narodowej pokazuje jakby szeroko, że gdzie mamy jakieś jego miejsce pamięci w swoim miejscu zamieszkania, tam możemy przyjść i zapalić mu znicz, pomodlić się, może tego dnia więcej o nim przeczytać, wsłuchać się jakby w to, co ten człowiek chciał nam przekazać. I zachęcam w ogóle Państwa do tego, żeby poznawać to życie Witolda Pileckiego, żeby całymi rodzinami gdzieś przyjść i oddawać mu hołd.
A ten życiorys jest naprawdę niesamowity. Ja już tak w skrócie powiedziałem, ale przypomnijmy. Witold Pilecki walczył w roku 18, w roku 19, pod samym Łupaszką, Jerzym Dąbrowskim, jednym z najsłynniejszych takich wataszków naszych na froncie wschodnim. Walczył przeciwko bolszewikom, walczył dzielnie w 41. Dywizji Piechoty, ale oczywiście jako kawalerzysta we wrześniu 1939 roku. Walczył wreszcie w Powstaniu Warszawskim i to ponieważ on miał rozkaz, by działać w organizacji nie, która miała kontynuować opór w ramach struktur budowanych potajemnie w oparciu o Armię Krajową. Na początku nie ujawniał swojego stopnia, walczył jako zwykły żołnierz, ale jak zaczęło brakować oficerów, to powiedział, kim jest. Niesłychanie odważny żołnierz. To jest chyba to, od czego powinniśmy zacząć.
To prawda. Człowiek, który jakby dla mnie przekroczył swój czas, swoją epokę, właśnie swoją odwagą, pewną gotowością do działania, pewnością, że dam radę, że zrobię więcej. Moim zdaniem to był człowiek, który miał w ogóle taką cechę, że miał daleko posuniętą empatię, wrażliwość pomocy drugiemu człowiekowi. I wiele tak naprawdę wydarzeń, o których pan powiedział, brało się z tego, że ten człowiek, młody jeszcze, harcerz w 18 roku, w 19, nikt go nie zmusza do tego. Czuje jakiś obowiązek, czuje jakieś przynaglenie do działania. Tak naprawdę jest ochotnikiem. Jest ochotnikiem w roku 19, gdy walczy z bolszewikami podczas tej wojny, staje się właśnie z harcerza ułanem, kawalerzystą, pod takim ciekawym człowiekiem, który miał nieszablonowe metody walki. Rotmistrz Jerzy Dąbrowski jest człowiekiem, który pracuje później w Związku Bezpieczeństwa Kraju, jak ta Druga Rzeczpospolita krzepnie. Nie są łatwe te rewiry przygraniczne z Litwinami, tam jest dużo napięć. ten dla mnie najpiękniejszy jego czas, czyli II Rzeczpospolita. On wtedy pokazuje wszystkie swoje talenty, jak wiele można zrobić dla lokalnej społeczności. Jest naczelnikiem straży pożarnej. Domy są drewniane, trzeba pomagać ludziom. Tworzy z rolnikami spółdzielnię mleczarską, przysposobienie konne krakusów. Trzeba nauczyć wojaczki, być gotowym. Poza tym no, ma żonę Marię, która jest nauczycielką, jest dwójka dzieci. To, co zawsze tak mnie jakoś porusza, jak rozmawiałem z Zofią Pilecką, córką rotmistrza, która powiedziała, tata nam tam stworzył raj. To wszystko oczywiście jest przekreślone. Jest 1 września, jest atak Niemców na Polskę. Oczywiście Witold Pilecki walczy w kampanii wrześniowej. Rodzina później musi się ewakuować stamtąd, już nie wracają w to miejsce tak rodzinnie. Te Sukurcze, ich majątek 400-letni zostaje całkowicie zniszczony po latach. Ale chodzi mi o to, że on nie składa broni. Jedzie do Warszawy z Ostrowi, gdzie się tam ukrywał, trochę dochodził do siebie rowerem i już tworzy tajną armię polską. Nikt go do tego nie zmusza, działa.
On cały czas jest na posterunku, ale to, co naprawdę rozsławiło jego imię, bo wielu mieliśmy dzielnych żołnierzy, którzy w tych wojnach walczyli, ale on zrobił coś, czego nikt inny nie zrobił. Dał się złapać Niemcom w łapance na Żoliborzu w Warszawie po to, by trafić do niemieckiego obozu Auschwitz. Bo już było wiadomo, że tam się dzieją bardzo niedobre rzeczy. Ale co dokładnie? Postanowił to sprawdzić. Był w szoku, bo to było piekło na ziemi. Ciężko chorował, ale mimo to stworzył, tak jak planował, zręby konspiracji w obozie i cały czas, aż do ucieczki z obozu, snuł plany rozbicia tego obozu, odbicia więźniów. No ale Niemców tam było, jak wyliczają historycy, około 3000. No nie było takiej szansy, więc te plany niestety nie zostały zrealizowane. Ale wszyscy dowiedzieli się o tym, co się tam dzieje, dzięki rotmistrzowi. Niesłychana brawura, odwaga, niesłychany patriotyzm.
Tak, i właśnie to, co w jego życiu jakoś tak mnie porusza, jego skuteczność. To był człowiek, który poszedł tam sam. Aresztowano dwóch kolegów, Władysława Deringa, Władysława Surmackiego z tajnej armii polskiej. I on bierze to na siebie. Tą misję ciężką, gdzież tam tak naprawdę codziennie ci więźniowie ocierają się o śmierć, jest ta brutalność Niemców. Straszne to jest w ogóle, chcę Państwu powiedzieć, pisałem biografię Witolda Pileckiego i to było dla mnie najtrudniejsze pisanie właśnie o tej fabryce śmierci, ale tak właśnie jak to analizowałem, dlaczego on był tam skuteczny? Stworzył kilkusetosobową organizację, głównie z wojskowych, gdzie ważnym elementem, oczywiście są wywiadowcze zbieranie informacji o tym, co się dzieje, kogo Niemcy mordują, jak mordują, kto stoi za tymi zbrodniami personalnie, ale był jeszcze drugi aspekt, jakby inna warstwa tej misji, to znaczy pomoc, dawanie nadziei, nie jesteś tu sam, poradzimy sobie. Będziemy załatwiać jakieś jedzenie, miejsce w szpitalu, pracę pod dachem, proste czynności, może nas stąd uwolnią, będziemy się starać, będziemy gotowi. Jeżeli będzie znak, my będziemy gotowi do ucieczki z tego obozu. Pójdziemy za żołnierzami Armii Krajowej. Były plany, to było analizowane. To nie było tak, że odrzucono to. Jednak uznano, że straty byłyby zbyt duże. Też chcę podkreślić, że tak naprawdę ci więźniowie potrzebowaliby pomocy medycznej w dużej mierze. Tu byli ludzie wyczerpani, głodzeni, schorowani. Niestety tam był teren niemiecki. Poza tym 3200 nawet mogło być załogi niemieckiej. I jeszcze szybko mogło przyjeżdżać wiele oddziałów z pobliskich jednostek niemieckich, więc po prostu byłyby za duże też straty.
Nie udałoby się wszystkich uratować, nie tylko dlatego, że chorzy i w strasznej formie, ale tak kalkulowano, że obóz dałoby się opanować na jakieś pół godziny. A co potem zrobić z taką masą ludzi? Pilecki był pod fałszywym nazwiskiem Tomasza Serafińskiego i miał numer 4859. A potem tych numerów niestety znacznie więcej przybyło.
Myślę, że to jest też ciekawy ten wątek jego życia, bo on tam z wieloma ciekawymi ludźmi jakby skrzyżował swoje losy, ale dwie osoby chciałem wymienić. Myślę, że szczególne to był ojciec Maksymilian Maria Kolbe, który, jak wiemy, poszedł na śmierć za Franciszka Gajowniczka. Witold Pilecki był na apelu świadkiem właśnie tej decyzji, tego wyjścia z szeregu przez ojca Kolbe, że oni tak jakby znieruchomieli, byli w jakimś sensie w takim, byli trochę szoku, że ktoś tak postąpił. I to się dokonało. Na jego oczach to świadectwo. I druga postać, człowiek, który przyjechał pierwszym transportem, Tadeusz Pietrzykowski, bokser Legii Warszawa, numer 77. I to, co jest ważne, ten Teddy, bo tak mówiono o nim, miał taki pseudonim, napisał w swoich wspomnieniach, byłem adiutantem Witolda Pileckiego w obozie. I Teddy po prostu boksował, bił się. Niemcy urządzali takie walki bokserskie, zakładali się, no taka metoda, co sobie byśmy powiedzieli, rozrywki. I ten Teddy masakrował tych Niemców. On nawet mówił, że po prostu 3 rundy walczę, żeby pokazać. I chcę Państwu jakby zwrócić uwagę na coś, co mnie zawsze tak jakoś wzrusza, że w tym obozie, gdzie Niemcy dominowali nad Polakami, on walczy i więźniowie, którzy obserwują te walki, krzyczą bij Niemca. I to jest to, że to jest jakaś chwała, zwycięstwo właśnie też Polaków w tym miejscu.
On ucieka z 2 towarzyszami. To też niezwykłe postacie, bo oni wszyscy potem stają do walki w Powstaniu Warszawskim. Jeden z nich ginie. No i Pilecki trafia do obozu jenieckiego, do Murnau. Trafia do drugiego korpusu. No wydawać by się mogło, że już może żyć, że wojna jest za nim, jest bezpieczny, jest na zachodzie, ale wraca, no bo ma rozkaz właśnie, by tworzyć tę konspirację. Wpada w łapy komunistów i tu następuje potworne, brutalne śledztwo. Dość powiedzieć, że podczas jednego z ostatnich widzeń z żoną Witold Pilecki powiedział jej, że Oświęcim to była igraszka.
Tak, to zdanie szersze, bo mnie tu wykończyli. Oświęcim to była igraszka. No właśnie, to jest coś tak, można powiedzieć, dramatycznego, bo w Auschwitz był 2 lata i 7 miesięcy, na Rakowieckiej był rok i kilkanaście dni, 8 maja aresztowany, 25 zamordowany, a jednak czego tam doświadczył, tak sobie szukałem odpowiedzi na to wielokrotnie i tak myślę, że to był człowiek, który po prostu kochał życie. W tych wszystkich miejscach, w których był, był gdzieś człowiekiem wolnym. Kreował, pomagał, był aktywny. Nawet byśmy powiedzieli nadaktywny. I trafia do cel, gdzie jest w ogóle inny świat, totalnie. Twarde, stalinowskie, komunistyczne, sowieckie metody torturowania, gnębienia, pozbywania godności. Różne to były osoby wyspecjalizowane w takim dręczeniu ludzi. I Witold Pilecki, myślę, że to jest jego taki największy ból, że on nie może, jest bezradny, żeby pomóc innym, pomóc swoim podkomendnym. Dostaje 3-krotną karę śmierci. Maria Szelongowska, Tadeusz Płużański też dostają po karze śmierci. On już na początku pisze list do szefa Departamentu Śledczego Józefa Różańskiego, prawdziwe nazwisko Goldberg. Pisze taki list nazywany poematem. On pisze, jakby, że to była petycja. I on się kończy takimi słowami symbolicznymi. Dlatego pisze niniejszą petycję, by sumą kar wszystkich mnie tylko karano, bo choćby przyszło postradać mi życie, tak wolę żyć, niż w sercu mieć ranę. By sumą kar wszystkich mnie tylko karano, biorę to na siebie. Ja jestem odpowiedzialny za tą całą sytuację. Ich zostawcie w spokoju. I proszę zobaczyć, bo takie miałem różne rozmowy z wieloma ludźmi, że on przegrał to wszystko, a jednak tylko on dostał karę śmierci. Szelongowska, Płużański jednak dostali dożywocie, zmieniono im to. Czyli on poniósł tą największą karę. To, co jest ważne, myślę, w tym jeszcze wyroku, to jest człowiek, który powiedział, starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać. Polecił czytać o naśladowaniu Chrystusa. Ważna książka, taka perła ascezy. Im masz mniej, tym możesz być bardziej szczęśliwy. Wiemy też, że jest podpis księdza Martusiewicza na protokole wykonania wyroku śmierci, czyli wyspowiadał się przed śmiercią, pojednał się z Bogiem, poszedł z tego świata, bez grzechu możemy tak widzieć.
A jaką rolę odegrał w tym wszystkim komunistyczny premier Cyrankiewicz? Bo to jest jedna z osób, z którą Pilecki też skrzyżował swój los w obozie. I pisano do Cyrankiewicza, by okazał taką łaskę, taką solidarność, bo przecież przeżywali razem piekło Auschwitz, ale on powiedział, że nie, że Pileckiego należy potraktować bezwzględnie. No i są takie hipotezy, że tak naprawdę Cyrankiewicz chciał ukryć prawdę o tym, co robił w obozie, jak się zachowywał. Niektórzy mówią wręcz, że był takim niemieckim kapusiem.
To prawda. Jest szereg tutaj, można powiedzieć, różnych głosów dyskusji, może spekulacji. Mi się wydaje, że to jest też, tak trochę na to patrzymy, sam się na tym łapię, tak zero-jedynkowo, że kto odpowiada za tą śmierć? Aha, za tą śmierć odpowiada Cyrankiewicz. Witold Pilecki, będąc w więzieniu, miał takie przekonanie. Wiemy, że stukał, informował kolegę z celi, że jestem tu przez Cyrankiewicza. I w sumie bym się nawet z tym zgodził. Jednak prowadziłem wiele rozmów i ta sprawa nie jest tak do końca, bym powiedział, czy jasna, czy dopowiedziana. Pan Adam Cyra, który pracuje w Auschwitz, historyk tego miejsca, moim zdaniem najwybitniejszy, on uważał, że Cyrankiewicz mógł zrobić znacznie więcej, ale na przykład powiedział, że przypisywanie sobie zasług Witolda Pileckiego, że Cyrankiewicz unikał gdzieś tego, dlatego że jako komunistyczny premier, bo on przeszedł, był w PPS-ie, przeszedł na tą czerwoną, złą stronę mocy, bał się, że wyciągną mu jego kontakty z Armią Krajową. Więc on jakby na coś tam innego kładł nacisk. No był podczas procesu Eleonora Ostrowska, tak wspomina łączniczka Witolda Pileckiego, zresztą z jego rodziny, że był odczytany list na procesie. A jednak inni nie pamiętają tego listu, nie ma go odnotowanego. Jest jakaś tajemnica wokół tego. Na pewno Cyrankiewicz mógł zrobić więcej.
I tego nie zrobił. No dobrze, ale zostawmy tego komunistę. 25 maja o 21:30 pada ten strzał w tył głowy, oddany przez jednego z katów, bandytów komunistycznych właśnie w więzieniu na Mokotowie. Kończy życie bohatera. Oskarżono go o szpiegostwo, o nielegalne posiadanie broni, o wszystko, co najgorsze. No i tak jak mówiliśmy, komuniści zatarli ślady tej zbrodni. Dotąd nie wiemy, gdzie Witold Pilecki spoczywa.
Były poszukiwania na łączce. Wiele wskazuje śladów, że Witold Pilecki został, nie można powiedzieć, pochowany, tak zakopany w dole śmierci właśnie na Powązkowskiej łączce. No co możemy powiedzieć? Wcześniej został zabity 2 tygodnie przed nim Stanisław Kasznica, ostatni dowódca Narodowych Sił Zbrojnych, który został odnaleziony i to było też takie...
Taka nadzieja.
Nadzieja, że właśnie wtedy już te transporty z tymi ciałami zamordowanych jeździły właśnie na Powązkowską łączkę. No, w 2017 zakończono tam poszukiwania. Byłem tego świadkiem, bardzo duże przeżycie. Duża nadzieja była nasza, że odnajdziemy Witolda Pileckiego. To 9 lat minęło. Z tych ponad 300 ciał do tej pory zidentyfikowano chyba ponad 70. No co możemy powiedzieć? Czekamy. Zofia Pilecka mówi, mojego taty nie ma, ale tak naprawdę on jest obecny, on żyje. I myślę, że to jest troszkę właśnie tak, że proszę zobaczyć, jak to więzienie dawne na Rakowieckiej, miejsce strasznej opresji, cierpienia, dziś jest miejscem chwały. My opowiadamy o tych ludziach z wielkim szacunkiem, modlimy się za nich. Jest właśnie organizowane dużo wydarzeń, żeby pokazać, że to byli ludzie wyjątkowi, niezniszczalni, takie, których nie można zastąpić. Tak, elita polskiej armii, generał Nil, Witold Pilecki, Łukasz Ciepliński, major Zapora, major Łupaszka, no dziesiątki ludzi wybitnych, takich ważnych, ikon. No i można powiedzieć, czekamy na pana rotmistrza. Ja chciałbym wziąć udział w jego pięknym pogrzebie.
On gdzieś tam jest, musimy go znaleźć. To jest nasz obowiązek, a to, co możemy dziś wszyscy zrobić, to zapalić znicz pamięci w rocznicę jego śmierci.
Tak, zapraszam. 25 maja o godzinie 18:30 będzie koncert Patriota w świetlicy w muzeum. Wystąpi Leszek Czajkowski i Bart z Barbarą Tuzel-Górczewską w takim programie. 14 piosenek dedykowanych Witoldowi Pileckiemu, ballad. Myślę, że taki ciekawy kontakt z tą pamięcią, z poezją. Później o godzinie 20 w muzeum będzie msza święta. Ksiądz Tomasz Trzaska, nasz kapelan, będzie odprawiał. I po tej mszy, w ciszy, w takim skupieniu podejdziemy pod ścianę śmierci. Ja tam będę czytał taki opis, jak wyglądała ta jego śmierć, bo z celi widziano, jak szedł. Chcę tylko tak zaznaczyć, bo też niewiele osób o tym wie, że on został zamordowany z takim żołnierzem Sokowa Podlaskiego, niespełna 19-letnim Kazimierzem Pawluczakiem. Po prostu zginęli. Witold Pilecki 47 lat i ten młody partyzant zabity wtedy. Obydwaj są nieodnalezieni do dziś.
Miejmy nadzieję, bo nadzieja jest tu najważniejsza, że zostaną obaj bohaterowie i wszyscy ci, których komuniści chcieli ukryć, na zawsze odnalezieni. Pięknie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Jarosław Wróblewski z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, pamiętajmy o naszych bohaterach.
Wysłuchali państwo podcastu Przystanek Historia. We'll be right back.